Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Dzisiaj w podcaście bierzemy sobie na warsztat temat bardzo potrzebne z tego, co piszecie mi na Instagramie i właśnie w dużej mierze wynika on z tego, że poprosiliście mnie o ten temat. No i powiem Wam, że trochę się do niego zbierałam. Zbierałam też materiały, zbierałam przemyślenia i trochę mi zajęło, żeby w końcu usiąść i go nagrać. Na początku chciałabym jednak zaznaczyć kilka kwestii. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to odcinek dla każdego. Nie dam tutaj porad, co zrobić, by nie przytyć, nie o to tutaj chodzi. Jeśli przez przypadek natrafiłaś na ten odcinek i weszłaś z nadzieją, że takie informacje tutaj znajdziesz, to nie, także możesz go wyłączyć. Aczkolwiek, jeśli zżera cię ciekawość, co tutaj w nim powiem, to zapraszam do słuchania. Wspomnę tylko, że nie jestem psychodietetykiem, psychoterapeutą albo psychologiem i wiedza, którą się tutaj z Wami dzielę, bazuje głównie na moich przeżyciach, na moim doświadczeniu i dla mnie bardzo inspirujące i zmieniające moje myślenie były słowa Marka Jankowskiego z podcastu i bloga Mała Wielka Firma. Ich przesłanie dotyczyło tego, że aby mówić na jakiś temat, nie musisz być ekspertem w danej dziedzinie. Możesz być eksperymentatorem i dzielić się swoim doświadczeniem. I właśnie to robię w dzisiejszym odcinku. Słowa, które kieruję do Was w podcaście, niejednokrotnie kieruję też do młodszej wersji siebie. Zawsze staram się robić research i mieć taką merytoryczną podkładkę, bo sama interesuję się tymi treściami i bardzo lubię potwierdzone naukowo rzeczy, teorie, które mają jakieś uzasadnienie. Sama bardzo interesuję się psychologią i gdzieś te moje pobudki właśnie spowodowały, że powstał ten podcast. Jednak chcę być z Wami jak najbardziej szczera, uczciwa, że nie jestem alfą i omegą. Uczę się tutaj razem z Wami. Są to moje subiektywne przemyślenia, z niektórymi możecie się zgodzić, z niektórymi nie i to też jest okej. Większość z nich też podpiera jakaś na przykład teoria naukowa bądź jakiś pogląd psychologiczny, aczkolwiek wiecie jak to jest w psychologii, że dużo rzeczy się ze sobą kłóci, wyklucza. No i oczywiście ulubione sformułowanie psychologów i psychoterapeutów to zależy. Dzisiaj rozbroimy sobie ten strach przed przytyciem, który towarzyszy wielu z Was i nie tylko osobom, które gdzieś tam zmagają się na przykład z zaburzeniami odżywiania na swojej drodze, ale generalnie pamiętajmy, że ciało zmienia się tak naprawdę całe życie i my będziemy się zmieniać, nasze ciało będzie ewoluowało, będziemy się starzeć. Raz przytyjemy, raz schudniemy i to jest normalne, że po pierwsze cały wygląd się zmienia, jeśli chodzi o cerę, twarz, zmarszczki, ale też waga. Na przestrzeni naszego życia nasze ciało naprawdę będzie się zmieniało. No nie wiem, jeśli zdecydujesz się, żeby być w przyszłości mamą, to przecież też jak zajdziesz w ciążę, to Twoje ciało będzie się zmieniało ogromnie. Nawet na przestrzeni miesiąca, na przykładzie cyklu menstruacyjnego, nasza sylwetka też się zmienia, chociażby z tego powodu, że zatrzymuje się w naszym organizmie woda i to jest normalne. Niemniej jednak bardzo dużo osób panicznie boi się przytyć. Ja kiedyś też byłam w tym miejscu. I to jest okropne, dlatego że ta myśl, ten lęk w głowie ogranicza tak naprawdę całe Twoje życie. Ogranicza to, co zjesz, czy zdecydujesz się pójść do restauracji, czy pójdziesz ze znajomymi na pizzę. Naprawdę w wielu, wielu dziedzinach życia to Cię ogromnie ogranicza. W tym odcinku przedstawię najczęstsze obawy i postaram się ukoić Wasze myśli oraz dam Wam też narzędzia, które pozwolą sobie poradzić z tym lękiem przed przytyciem. Przede wszystkim pytanie, które należałoby sobie zadać, to czego Ty się tak naprawdę boisz? My często mylimy ten lęk przed przytyciem z różnymi głębszymi rzeczami. Ja polecam zadać sobie kilka razy pytanie dlaczego? Boisz się przytyć? Dlaczego? Boisz się, co pomyślą sobie inni ludzie? Dlaczego? I rozbrajać na czynniki pierwsze, te twoje odpowiedzi, żeby naprawdę dokopać się do głębi. I tutaj na pewno, jeśli zadasz sobie te pytania i odkryjesz o sobie jakieś rzeczy, które wcześniej nie były dla ciebie takie oczywiste i będziesz miała taki wow moment, coś przeskoczy w tej twojej głowie, że może ty nie boisz się wcale samego przytycia, tylko tego, co się wiąże z większą wagą. I jeśli tak by było i poczujesz, że chciałabyś głębiej w tym trochę pogrzebać, to też oczywiście można to zrobić na własną rękę z pomocą mądrych książek, mądrych ludzi, ale też myślę, że dobrym pomysłem, jeśli masz taką możliwość i czujesz, że tego potrzebujesz, że sama sobie z tym nie dasz rady, to na pewno będzie dobrą opcją skontaktować się ze specjalistą i gdzieś wspólnymi siłami z pomocą tej osoby gdzieś dalej sobie z tym działać. Będąc przy tych obawach, niezwykle ważne jest, aby zauważyć, że my tak naprawdę jesteśmy otoczeni kulturą diet. I kultura diet jest wszędzie. Kult szczupłości otacza nas z każdej strony. To się trochę zmienia w kampaniach reklamowych, w modelingu, tak? Są już te większe rozmiary i są modelki plus size. Jak widzę banery reklamowe, to też te modelki już są różnych kształtów, różnych rozmiarów i to jest propagowane. Ale to, że jest to propagowane, to znaczy, że najwyraźniej była taka potrzeba i jest to stosunkowo nowe, więc też my powoli dopiero będziemy się do tego adaptować, ale fajnie, że już widać taką zmianę, że różne typy sylwetki są ok i że te ciała nie są tylko w jednym określonym kanonie i ty masz być szczupłą, długonogą, brunetką, blondynką czy cokolwiek z ciałem z brazylijskimi pośladkami, sześciopakiem na brzuchu i w ogóle tam, nie wiem, cuda niewidy. Bo jest to naprawdę, naprawdę krzywdzące i to szkodzi. Szkodzą też negatywne przekonania, jakie my mamy w związku z przytyciem, jakie my mamy z grubymi ludźmi. W naszym społeczeństwie szczupłość postrzegana jest jako sukces, a jak ktoś przytyje, jest to odbierane jako porażka. Często jest tak, że słyszymy, o, fajnie wyglądasz, schudłaś, jaka szczuplutka i to jest z takim pozytywnym wydźwiękiem. A na przykład jak ktoś mówi, o, przytyłaś, to dlaczego nie traktujemy tego z pozytywnym wydźwiękiem? Tylko traktujemy to jako obrazę, jako coś negatywnego, a tą szczupłość traktujemy jako komplement. Bo właśnie to się bierze z tych utartych schematów i przekonań, które panują w społeczeństwie. Choć społeczeństwo swoją drogą, my te negatywne przekonania na temat większych rozmiarów mamy też w sobie. Bardzo ważne jest to, aby weryfikować te nasze wewnętrzne uprzedzenia. Sprawdzać, czy to, co my myślimy o większej wadze, o tym, że przytyjemy, o grubych ludziach, czy to wszystko jest prawdziwe. Na przykład taki schemat myślowy. O, ktoś przytył, to znaczy, że rozleniwił się, zaniedbał dietę i się nie rusza i na pewno jest coś nie tak. A jak ktoś schudł, o, no to się wziął za siebie tutaj, na pewno o siebie dba. Że kojarzymy szczupłość i schudnięcie z dbaniem o siebie, a jak przytyjemy, to jakby to było to coś negatywnego. No i teraz, czy to jest prawda? Skąd się wzięło w tobie takie przekonanie? Zdrowie to coś znacznie więcej niż nasza masa ciała. Poziom stresu, odpowiednia ilość snu, aktywność fizyczna, odpowiednia regeneracja czy odżywienie swojego organizmu, predyspozycje genetyczne, dostęp do lekarzy. To wszystko składa się na zdrowie. No i nie zapominajmy, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie ma nasz dobrostan psychiczny, bo na to są już niezbite dowody naukowe, że to, co dzieje się w naszej głowie, to, co my myślimy, na przykład może powodować powstawanie dużej ilości kortyzolu, hormonu stresu. To jest substancja chemiczna, która wpływa na to, że w naszym organizmie zachodzą realne zmiany, które wpływają też na nasz stan fizyczny, na nasz układ immunologiczny, na to, że jesteśmy bardziej podatni na choroby. Więc nie zapominajmy o tym, że nasze zdrowie psychiczne jest równie ważne jak nasze zdrowie fizyczne, bo bez tego zdrowia psychicznego my nie będziemy w stanie korzystać z tego zdrowia fizycznego. Nie będziemy w stanie tego doceniać. Nie będziemy w stanie wykorzystywać naszego ciała. I choćby ono było najbardziej zdrowe, to co nam z tego? Wygląd w żadnym stopniu nie definiuje tego, jaki jest nasz stan zdrowia. I chciałabym, abyś to zapamiętała. Zdrowie to nie tylko stan naszego ciała, ale też głowy. A dla naszej głowy czasami przytycie jest potrzebne. Gwarantuję Ci, że osoba, która ma dużo stresu, mało śpi, nie jest aktywna fizycznie, je same fast foody, ale jest szczupła, wcale nie będzie zdrowsza niż osoba, która ma więcej tkanki tłuszczowej, ale rusza się, regularnie trenuje, dba o siebie, dba o swój dobrostan psychiczny, dobrze się odżywia, tak? Je dużo odżywczych produktów, dba o to, żeby prawidłowo się wysypiać, żeby nawadniać swój organizm. No to taka osoba będzie o wiele zdrowsza i bardziej będzie o siebie dbała niż osoba szczupła. W tym przypadku. Więc to nie jest tak, że grubość jest niezdrowa. Owszem, nadmierna ilość tkanki tłuszczowej nie jest korzystna dla naszego zdrowia i przyczynia się do na przykład powstawania stanów zapalnych w organizmie. Ale słowo klucz, nadmierna. Ja tutaj nie zachęcam do przejadania się, do jedzenia samych fast foodów i okej, ty i my sobie w ogóle nie dbajmy o siebie. Nie, wręcz przeciwnie. Ja Cię ogromnie zachęcam, żebyś Ty o siebie dbała. Tylko co jest kluczowe w tym aspekcie? Czasami przytycie jest o wiele korzystniejsze dla naszego zdrowia, bo jeśli Ty jesteś niedożywiona, zmagasz się z zaburzeniami odżywiania, albo chociażby masz nawet prawidłową wagę, ale masz problematyczną relację z jedzeniem, niezdrowe podejście do jedzenia. I to wpływa na Twoją psychikę, na to, że masz z tym ogromny problem, że powoduje to w Twoim życiu ogrom stresu, to czasami przytycie tych kilogramów będzie dla Ciebie zdrowsze. Dużo osób, w tym ja, zanim przeszłam na intuicyjne odżywianie, miałam obawy właśnie przed uzdrawianiem relacji z jedzeniem ze względu na to, że przytyję. I u mnie to też jest ciekawa sprawa, ale wiele osób tak ma, że ja faktycznie na początku przytyłam, jak pozwoliłam sobie na nieograniczoną ilość jedzenia, na wszystko i przeszłam faktycznie tak na 100% na to intuicyjne odżywianie. I na początku miałam okres, gdzie ja jadłam więcej, bo mój organizm był gdzieś tam wygłodniały po latach restrykcji. Gdzieś to wszystko musiało się tam unormować i uregulować. I na początku ja przybrałam na wadze, a potem ta waga spadła. I w ogóle ja się nie ważyłam, to też dobra rada taka ode mnie, że wyrzućcie w ogóle wagę. No ale jednak gdzieś tam na początku też widziałam, że moje ciało się zmienia, że mam bardziej wystający brzuch, że no te uda już nie ma tam tej przerwy między udami, tylko no po prostu się stykają i widziałam to po prostu i czułam się taka też większa, aczkolwiek potem to się unormowało. Po jakichś, no nie wiem, 8-9 miesiącach chyba, coś takiego, ta moja waga zaczęła spadać. I ja nawet nie wiedziałam, że ona spada. Już mniej wtedy też zwracałam uwagę na to, jak moje ciało wygląda. Ale na badaniach, na które chodzę co rok, okazało się, że wow, że ona od ostatniej wizyty spadła, mimo że totalnie się nie odchudzałam. Jadłam tak, jak podpowiada mi mój organizm, czułam się o niebo lepiej, a moja waga się gdzieś tam unormowała. I widzę też po zdjęciach, że moja sylwetka faktycznie się zmieniła od tamtego okresu, no ale jeśli chcemy uzdrowić naszą relację z jedzeniem, to często taki okres przejściowy jest konieczny. Tylko nie zrozumcie mnie źle. To nie jest okres przejściowy, w którym my na początek przytyjemy, a potem znowu się zaczniemy odchudzać. Nie, to wyszło samoistnie. Moje ciało po prostu na nowo mi zaufało. Doszło do swojego set pointu, zostało odżywione i dlatego tę niepotrzebną mu na dany moment tkankę tłuszczową po prostu sobie zrzuciło. Ale ja nie ingerowałam w ten proces. Więc to może też będzie takie uspokojenie, bo ja tutaj mówię o tym, że okej, no co zrobić, jeśli boimy się przytyć, ale wcale nie jest powiedziane, że w procesie takim długofalowym uzdrawiania Twojej relacji z jedzeniem, z ciałem, ze sobą, Ty na pewno przytyjesz. I ja wiem, że może Ci się to wydawać nierealne, skoro teraz się ograniczasz i właśnie robisz wszystko to po to, aby Twoje ciało przypadkiem nie przytyło, żebyś nie nabrała tkanki tłuszczowej. No a jeśli odpuścisz, stracisz kontrolę, to przecież od razu z dnia na dzień Twoje ciało nagle zrobi się otyłe. No nie, to tak nie działa. Pamiętaj, że dla Twojego organizmu odchudzanie to jest proces, który jest równoznaczny z głodem. Jeśli ty mu dostarczasz za mało kalorii, za mało energii, no bo nie słuchasz jego potrzeb, no i masz jakąś tam wyliczoną kalorykę, która jest dla ciebie zdecydowanie za niska, to dla twojego organizmu to jest ogromny stres. Bo on nie wie, że teraz ty próbujesz się zdrowo odżywiać, ale tutaj właśnie przypomnijmy sobie, zdrowe odżywianie nie musi oznaczać odchudzania. Bo to z kolei dla naszego organizmu jest jakiś tam stresor i dlatego odchudzanie też nigdy nie powinno być długie, tylko to powinien być krótki proces, jeśli ktoś na przykład ma takie wskazania medyczne i decyduje się na odchudzanie. A dla wielu osób odchudzanie i bycie w deficycie kalorycznym to jest styl życia, to jest już jakaś tożsamość. I tutaj pojawia się kolejny punkt. James Clear w Atomowych nawykach pisał dużo o podejściu tożsamościowym i to tutaj w kontekście jedzenia też się sprawdza. Bo jeśli ty wyrobiłaś nawyk tych restrykcji żywieniowych, jakichś ograniczeń, to ty się już stałaś pewną osobą i na przykład nosisz zawsze gdzieś swoje jedzenie. Ktoś cię częstuje, a ty zawsze odmawiasz. Ktoś proponuje ci kawałek ciasta, a ty mówisz, nie jem cukru, nie jem takich rzeczy. I potem nawet gdzieś tam w głowie pojawia się taki lęk, że jeśli ty to zmienisz, jeśli zgodziłabyś się na ten kawałek ciasta, jeśli poczęstowałabyś się tym cukierkiem, to jakież to by było zdziwienie dla innych ludzi. Przecież zaczęliby cię oceniać, że jak to tak można, że ty już się zdrowo może nie odżywiasz, że co się stało, czy ty to jesz w ogóle. Więc podświadomie to przytycie może się dla ciebie też wiązać z utratą tożsamości. Tylko pamiętajmy, że my nie jesteśmy naszymi ciałami. I nasza tożsamość, nasze poczucie własnej wartości nie powinno być budowane na wyglądzie. Waga nie jest wyznacznikiem ciebie i wygląd nie determinuje twojego życia. Ale właśnie z drugiej strony wiem, że wiele z was może się tego obawiać i żyć w przekonaniu, że to właśnie wygląd jest czymś, co w największej mierze wpływa na to, jak wasze życie wygląda. Albo jak chcecie, żeby wyglądało. Czyli na przykład chcąc osiągnąć szeroko rozumiany sukces w życiu, musicie być szczupłe, bo bez tego nie będziecie miały możliwości prowadzenia udanego, satysfakcjonującego życia, bycia w fajnym związku albo osiągania sukcesów zawodowych. Ale czy to na pewno prawda? Dużo z was pisało mi, że obawia się innego traktowania. Że zmiana waszego ciała w pewnym stopniu będzie wiązała się z dyskryminacją. I to jest bardzo, bardzo złożony temat i ja się nie czuję kompetentna, aby go poruszać. Bardzo chętnie zaprosiłabym jakiegoś gościa, który by mi o tym opowiedział, bo ja jednak też żyję w jakiejś takiej swojej bańce, tak? Jednak mimo wszystko jestem osobą szczupłą. Mimo tego, że edukuję się, dowiaduję się, obserwuję osoby, to nie doświadczyłam nigdy na własnej skórze tego, jak ludzie na przykład potrafią potraktować osobę w większym ciele tylko właśnie ze względu na to, że jest to osoba odbiegająca od tego kanonu szczupłej sylwetki. Więc tutaj jeśli na przykład macie jakąś taką osobę, którą obserwujecie i gdzieś podziwiacie w tym temacie, albo w ogóle osobę, która mówi na ten temat, a wiecie, że może mogłaby chcieć wystąpić w takim podcaście, bo ma misję, aby edukować ludzi i zmieniać świat, to dajcie mi proszę znać na Instagramie, możecie do mnie napisać, ogarniam się podłogę podcast, będę bardzo wdzięczna. No ale tak. Łatwiej zmieniać jest swoje ciało i sylwetkę, próbując dostosować je do jakiegoś kanonu, niż zmieniać system, ustrój, przekonania w całym społeczeństwie, bo to jest taka trochę, no trochę bardzo żmudna praca. Nie chcę powiedzieć syzyfowa, bo jednak właśnie w związku i z tymi kampaniami, i z tym, że wszystko idzie w taką stronę, i właśnie z tym, że ja też tworzę taki podcast, a jednak słucha go dużo osób, więc mam nadzieję, że taka myśl i takie podejście też gdzieś tam w waszych głowach kiełkuje. Skoro słuchacie mnie do tego momentu i jeszcze nie wyłączyliście podcastu, to bardzo możliwe, że tak właśnie jest i że jest dużo osób, które mają takie podejście. No bo gdy ktoś krytykuje na przykład czyjeś ciało i wagę, to my wiemy i nawet zwracamy często uwagę tej osobie. Ale w takim razie, czemu w tym samym czasie jesteśmy tak bardzo krytyczni dla siebie? Czemu myślimy o swoim przytyciu i o możliwości, że my byśmy byli w tym większym ciele jako o czymś najgorszym na świecie? czemu skoro potrafisz być wsparciem dla innych, to nie potrafisz być wsparciem dla siebie? Domyślam się, że może być tak dlatego, że właśnie masz w sobie mnóstwo lęków, że ludzie cię nie zaakceptują, że będą cię oceniać, że pomyślą, że jesteś słaba, leniwa i nieatrakcyjna. Tylko tutaj pytanie, czy to inni pomyślą tak o tobie, czy to ty będziesz tak myślała o sobie? Chyba najwięcej odpowiedzi na pytanie, czego się tak naprawdę boisz przy tyciu, to było to, że nie zaakceptuję siebie i tego, jak wyglądam. I ja to po części rozumiem, bo wydaje mi się, że we mnie podświadomie też gdzieś jest ta obawa, ale gdy zaczęłam to bardziej analizować, to naturalna stała się dla mnie myśl i fakt, że niezależnie od mojego wyglądu, ja wiem, że znaczę o wiele więcej i mój wygląd jest najmniej ciekawą i najmniej wartościową rzeczą we mnie jako w człowieku. Doskonale wiem, jak czuje się osoba, która patrzy w lustro i nienawidzi tego, co tam widzi, bo byłam w tym miejscu i wiem, jak trudne to jest. Tylko odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego ty byś miała nie zaakceptować siebie? Bo co? Bo jesteś gruba? No i co? Dlaczego to jest taki powód, taka ogromna rzecz, która powodowałaby to, że nie będziesz w stanie spojrzeć sobie w oczy? Że będziesz sobą gardziła? Dlaczego myślisz, że gdy będziesz gruba, nikt cię nie pokocha? Nikt cię nie zaakceptuje? Dlaczego utożsamiasz bycie grubym z byciem niezdrowym? Z byciem leniwym? Z byciem niezaradnym? Nieatrakcyjnym? Dlaczego? I ja określenie gruba użyłam tutaj specjalnie. Dla każdego tak naprawdę może to znaczyć co innego i dla każdej osoby grubość będzie się zaczynała od innej masy, innego wyglądu. No i po prostu to jest coś, co ty masz w swojej głowie. Jedna osoba boi się, że będzie gruba, gdy przytyje pół kilograma, druga osoba boi się, że będzie gruba, gdy przytyje tych kilogramów 30. I to też pokazuje, jak abstrakcyjne to jest, że niezależnie ile ty byś przytyła, możesz się tego bać. I niezależnie czy to będzie kilogram czy 5, to i tak ten lęk w twojej głowie może mieć to samo nasilenie. Bo mimo tego, że tobie przytycie może być potrzebne i może teraz właśnie jesteś wychudzona i twoja sylwetka, gdy przytyjesz, będzie w końcu wyglądała zdrowo i będzie prawidłowej masy, to jednak ty możesz gdzieś z tyłu głowy myśleć o sobie, że ty wtedy będziesz gruba. Więc tutaj taka hiperbolizacja jest użyta celowo, bo dopiero gdy zaakceptujemy w swojej głowie ten najczarniejszy scenariusz, to będziemy mogły w pełni wyleczyć się z tej obawy. Spróbujmy do tego podejść w sposób racjonalny i taki pozbawiony uczuć, przekonań i emocji. Przytyłaś i twoja sylwetka jest większa, to jest fakt. I myślisz, że to byłby powód, dla którego nie mogłabyś siebie zaakceptować? No bo co z tego, że ona by była większa? To jest tak naprawdę neutralne, tak? Byłaby większa, ciało byłoby większe. Okej, no i co z tego? Tutaj sedno tego problemu, podłoże tego problemu jest w twojej głowie, w twoich przekonaniach. Obawa, która też się pojawiła, to, że będziesz musiała kupić nowe ciuchy. No dobra, no to trzeba będzie kupić nowe ciuchy, może będziesz mistrzem second handów i pójdziesz i będziesz łowiła perełki. A może po prostu warto teraz na zakupach kupować rozmiar większy, jeśli to sprawi, że poczujesz się wygodniej. Dobrze dobrane ubrania też sprawiają, że my się czujemy o wiele lepiej w swoim ciele. Może warto porzucić też te obcisłe, niewygodne rzeczy, w których chciałabyś dobrze wyglądać, ale nie czujesz się w nich dobrze, na korzyść tych, w których ty się naprawdę czujesz sobą. Bo mi na przykład mega się podobają takie stylizacje z crop topami czy coś takiego, ale ja nie do końca czuję się komfortowo w takich właśnie outfitach i mimo tego, że na kimś mi się bardzo podobają, to wiem, że ja w nich nie czułabym się dobrze. I tutaj nie zrozummy się tylko źle. Nie uważam, że jakieś ubrania na przykład nie wyglądają dobrze na osobach, które nie są turboszczupłe, na przykład te przytoczone crop topy, bo ja i teraz, i kiedyś w moich najszczuplejszych czasach nie czułam się w nich dobrze, więc to jest po prostu bardzo taka personalna i subiektywna opinia, cecha, a nie coś, co będzie generalizacją i będzie dotyczyło wszystkich. Wiem, że wiele dziewczyn, szczególnie w tym początkowym etapie, gdy zaczynają wychodzić, załóżmy, z restrykcyjnych diet, z zaburzeń odżywiania i faktycznie ich organizm się zmienia. Ich ciało, które nie jest przyzwyczajone do tego, że ma stały dostęp do jedzenia i że nie jest głodzone, faktycznie zaczyna gdzieś gromadzić w sobie i tę wodę i po prostu wygląda inaczej, to może być ten moment, gdy dziewczyny nie będą się czuły w tych swoich dawnych ubraniach komfortowo i wtedy moim zdaniem najgorsze, co można zrobić, to próbować się dalej w nie wciskać i patrzeć na siebie w lustrze, wyglądając inaczej, nosząc te same ubrania co kiedyś, a no patrząc i czuć się po prostu źle i porównywać sobie, o jak ja kiedyś w tych ubraniach wyglądałam dobrze, a teraz te dżinsy, w których chodziłam w liceum, na mnie w ogóle nie pasują i kurczę, jakbym schudła, to na pewno wróciłyby te stare dobre czasy. Nie, to tak nie działa, nie wygląda i po prostu w takim okresie, gdy nie czujemy się jeszcze tak komfortowo z tym naszym nowym ciałem, które też zachowuje się w inny sposób, to wtedy po prostu dla naszego komfortu, jeśli czujemy, że chcemy to zrobić, wybierajmy takie ubrania, w których w danym momencie będziemy się czuły dobrze. Bo to też jest tak, że z czasem nabiera się takiej pewności, to ciało też się normuje. Ja na początek miałam tak, że niektórych ubrań nie nosiłam, bo czułam się po prostu w nich źle. No a potem te ubrania już na nowo wróciły do mojej szafy i w momencie, gdy ja też bardziej zaakceptowałam to nowe ciało, przyzwyczaiłam się do niego i generalnie odrzuciłam takie oczekiwania, że ono musi wyglądać w jakiś sposób, żeby ubrania na nim dobrze się prezentowały, to zaczęłam kupować ubrania, które dobrze wyglądają na moim ciele, a nie ubrania, do których ja powinnam dostosować swoje ciało. Warto też wspomnieć o tym, że sieciówki mają dosyć zaniżone rozmiary i jednak to nie jest taka duża rozbieżność w tych sklepach i mogą być one turbo różne, bo w jednym sklepie 38 będzie dwa razy większe niż 40, a w innym sklepie to 40 to będzie takie 34. Więc nie zwracajcie uwagi na to, jaki jest numeryk, jaka jest cyferka na metce, tylko na to, jak się w danej rzeczy, w danym ubraniu czujecie. Może też warto wymienić się z jakąś przyjaciółką, kuzynką, może jakaś ciocia ma za duże ubrania, które akurat teraz okażą się super, bo wróciły do mody. Ale nie bójcie się tego, bo serio możecie potraktować to jako fajną szansę na wzbogacenie swojej garderoby i na przykład zainteresowanie się modą, bo w końcu macie na to czas i przestrzeń. A jeszcze z tych przekonań, o których mi pisałyście? Oprócz tego, że nie zaakceptuję sama siebie, też myślę, że ogromnie krzywdzącym przekonaniem jest to, że gdy będę gruba, nikt mnie nie pokocha. I znowu wracamy do tego budowania poczucia własnej wartości. Dlaczego miałby Cię nie pokochać? Dlaczego uważasz, że gdybyś przytyła, to nie zasługiwałabyś na miłość? I dlaczego w takim razie zasługujesz na miłość w momencie, gdy jesteś szczupła? I ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale na przykład u mnie jedną z takich składowych było to, że oglądałam złe filmy po prostu i że jako dziecko zawsze w tych filmach były piękne księżniczki i one odnajdywały miłość, bo były śliczne. Albo w filmach, w których grali aktorzy, w jakichś, wiecie, znanych filmach hollywoodzkich, to też to jest jednak kanon, gdzie piękna osoba zasługuje na miłość. A gruba osoba jest przedstawiana jako nieudacznik życiowy. No i gdzieś tam to też w naszej głowie zostaje. Tylko w dorosłym życiu naszym zadaniem jest weryfikować to, skąd się wzięły takie przekonania i czy one na pewno są zasadne. Dlaczego w jednej sytuacji miałabyś zasługiwać na miłość, szacunek, przyjaźń, uznanie, a w drugiej nie? Kurczę, dziewczyny! Więcej wiary w siebie i też takiego wewnętrznego przekonania o tym, że my jesteśmy wartościowi tu i teraz, taki jak jesteśmy, że my nie musimy sobie zasłużyć, zapracować na miłość. My po prostu na nią zasługujemy. Kurczę, dziewczyny, naprawdę więcej takiej wiary w siebie i w swoją wartość, bo my jesteśmy wartościowe i cudowne, niezależnie od tego, jak wyglądamy, ile pałdek mamy, czy mamy wyłupiaste oczy i wklęsłe łokcie, czy nie wiem, cokolwiek innego. Ja jestem pewna, że jesteś wspaniałą, wartościową osobą, która w relacji może dać coś więcej niż tylko swoje ciało i pamiętaj, że ty też zasługujesz na o wiele więcej. Nie chwytaj się też relacji, które dla ciebie nie są satysfakcjonujące, ale ktoś po prostu się tobą zainteresował, więc mimo czerwonych plag i jakichś swoich wątpliwości wchodzisz w tę relację, dlatego że chcesz, żeby ta osoba cię dowartościowała, no i jednak gdzieś jest w tobie przekonanie, że może nikt inny ciebie w takiej wersji nie zaakceptuje i nie będzie chciał. Dajmy sobie prawo do tego, aby mimo naszych potencjalnych niedoskonałości, bo tak naprawdę to my je tak odbieramy, a nie inni, żeby dać sobie prawo do szczęścia. Bo może być tak, że sama sobie je odbierasz. Między innymi tym, że nie pozwalasz sobie w ogóle na myśl i możliwość tego, żebyś przytyła. Bo wtedy przecież twój świat się skończy i ty już będziesz bezwartościowa i w ogóle tragedia. We wstępie obiecałam, że przedstawię ci tutaj narzędzie, które może ci pomóc pokonać te swoje myśli w momencie, gdy one przyjdą, a ty zdecydowałaś się, że okej, że jednak nie chcesz tak żyć, że uzdrawiasz tą swoją relację z jedzeniem, ze sobą, z ciałem. I uwaga, uwaga, będzie to szukanie plusów i korzyści oraz przewartościowanie sukcesu. Zacznę od tego drugiego. Przewartościowanie sukcesu. Jeśli dla ciebie dotychczas sukcesem było schudnięcie, to nie chodzi o to, żeby teraz twoim sukcesem było przytycie i żebyś ty za wszelką cenę do tego dążyła, bo tak jak powiedziałam, nie jest powiedziane, że ty przytyjesz, dając sobie przyzwolenie na jedzenie i zaczynając odżywiać się intuicyjnie. To nie jest reguła. Może tak być, ale nie musi. I przez to, że może tak być, to warto jakby założyć ten najczarniejszy dla ciebie scenariusz i się na to przygotować, a potem nawet zobaczyć, że o, to nie jest takie straszne. Albo że o, może i na początek przytyłam, ale potem moja waga się unormowała i w sumie to było mi potrzebne i to była bardzo dobra decyzja, dlatego że teraz moje życie jest lepsze. I właśnie tym sukcesem może być to, że zaczynasz słuchać swojego organizmu, że dbasz o siebie, że dbasz o swoje zdrowie psychiczne. Twoim sukcesem może być intuicyjne odżywianie. Na przykład ja przez pewien czas właśnie w kalendarzu miałam intuicyjne odżywianie jako nawyk i zakreślałam, czy udało mi się tego dnia to zrobić. Jak kiedyś zakreślałam, czy utrzymywałam deficyt kaloryczny i zaznaczałam każdego dnia, gdy jadłam tam poniżej tego mojego zapotrzebowania, to potem zrobiła się zmiana i tym moim sukcesem, tym moim nawykiem było intuicyjne odżywianie i nawet to, jak ja zjadłam jednego dnia bardzo dużo, ale pozwalałam sobie właśnie na to, to było dla mnie sukcesem, to, że ja się nie ograniczam. Sukcesem było to, że ja byłam życzliwa dla swojego ciała, że dałam mu to, czego ono chciało. I czasami było mi bardzo trudno, bo jeszcze w grę wchodziły emocje i właśnie jakieś te wszystkie przekonania negatywne. I tak było ciężko, ale ja wiedziałam, że na koniec dnia ja usiądę do tego kalendarza i będę musiała odhaczyć, czy udało mi się dzisiaj osiągnąć mój cel, czy może tego dnia nie byłam taka życzliwa dla swojego ciała, nie odżywiałam go w sposób, w jaki ono tego potrzebowało i nie przybliżałam się do mojego długofalowego celu, jakim jest poprawa relacji z jedzeniem. A następnym narzędziem są właśnie te pozytywy. I wypisanie sobie, weź teraz kartkę, długopis, albo w momencie, kiedy będziesz mogła to zrobić, ale serio, napisz sobie na kartce, dlaczego ty to robisz i co tak naprawdę może ci dać pozytywnego przytycia. Ja tu mówię przytycie, ale jeszcze raz podkreślę, że wcale nie jest to koniecznie przytycie. Możesz sobie napisać, co ci da uzdrowienie relacji z jedzeniem, no ale jednak czasami wiąże się to z przytyciem. Szczególnie jeśli na przykład wychodzisz z zaburzeń odżywiania i masz za niską wagę. I to naprawdę mogą być przeróżne rzeczy, bo zaburzenie odżywiania to nie jest tylko niezdrowa relacja z jedzeniem. To jest zaburzenie w postrzeganiu własnego ciała. To jest niezdrowa relacja ze sobą, nienawiść do siebie i swojego ciała. I te korzyści są przeróżne. I to ty wiesz najlepiej jakie. Wypisz tam jak najwięcej punktów, żeby mieć do czego się odnosić, żeby za każdym razem, gdy będziesz chciała zwątpić i się poddać, wiedzieć, dlaczego ty to robisz i jakie to niesie korzyści. Zaczynając od tego, że będziesz miała więcej energii, co paradoksalnie też powoduje, że będziesz się więcej ruszać i mieć więcej siły. I to też, wiecie, jest takie koło nakręcające się, że nie zawsze wychodzenie z jakichś takich restrykcji i uzdrawianie tej relacji z jedzeniem musi powodować, że my przytyjemy kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilka kilo. Zdrowa relacja z jedzeniem to na pewno jest ogromną korzyścią, tylko to jest długofalowa droga, długofalowy proces i też warto wypisać, co da Ci taka zdrowa relacja z jedzeniem. Czyli na przykład, że poprawią się relacje, poprawi się Twoja koncentracja, będziesz miała lepszy sen, lepsze trawienie, lepszy nastrój, będziesz mogła rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności, hobby. Tym plusem może być to, że w końcu prawdziwie zadbasz o siebie, bo jak przytycie kojarzy nam się ze słabością, z tym niezdrowym stylem życia, z fast foodami. Ojeju, teraz mi się w ogóle też przypomniało, a to zaraz do tego wrócę, żeby nie zgubić wątku. W każdym razie, jeśli przytycie kojarzy nam się tak negatywnie i z jakąś taką słabością, to właśnie może teraz przewartościujmy to i powiedzmy sobie, że okej, że Sylwia, ja wiem, że Ty teraz o siebie dbasz w ten sposób, że to jest ogromna siła, że Ty przeciwstawiasz się tym swoim myślom i że mimo tego, że rozum i nawyki podpowiadają Ci coś innego, no nie tyle rozum, co tam, wiecie, podświadomość, jakieś schematy, które się nabywa i zaburzone myśli, to Ty wiesz, że robisz dla siebie coś długofalowo dobrego i to jest Twój sukces. A to, do czego chciałam wrócić, co mi się przypomniało, to jest to, że my tak naprawdę już od najmłodszych lat jesteśmy bombardowani takimi przekonaniami. Bo przypomniało mi się, jak ja już w podstawówce na lekcji przyrody, gdzie jako mały brzdąc uczyłam się piramidy żywieniowej i szkoła uczyła mnie tego, jak być zdrowym człowiekiem i zdrowo żyć. W książce była fotografia, takie koło przedzielone na pół i po jednej stronie była piękna, szczupła, zadbana, ślicznie ubrana pani, a wokół niej jakieś warzywa, sport, woda, a po drugiej stronie taka zaniedbana, jeśli chodzi o ułożenie włosów i tak dalej, i tak dalej. W kapciach jakiś, a ta pierwsza pani szczupła była w szpilkach. Pani grubsza, większa, ubrana w jakiś dres i obok niej szklanka coli, fast foody i kanapa. I takie zestawienie było w książce od przyrody. Więc jaki to wpływ ma już na kształtowanie obrazu osób w większych ciałach u młodych ludzi. Bo ja jako dziecko, ja nie wiedziałam, że na przykład otyłość to jest choroba i że ludzie mogą mieć insulinooporność i dlatego są w większych ciałach. Kojarzyłam to, że są grubi, bo są leniwi, nie ćwiczą i źle się odżywiają. A za to szczupłe osoby to są osoby, które trzeba szanować, bo one są zawsze zadbane, one piją wodę, zdrowo się odżywiają. Na pewno są bardziej wartościowe. No u dziecka to jest właśnie taki podział zero-jedynkowy. A potem właśnie już nawet dzieci mogą wracać do szkoły i nie, ja teraz podejmuję decyzję, żadnych słodyczy, bo to niezdrowe i będę takim nieudacznikiem życiowym, jak ta osoba, którą widziałam w książce. No to kurczę, jak taki obraz nam się kształtuje w głowie, to nie dziwmy się, że teraz mamy takie przekonania. I czytałam też kiedyś takie ciekawe badania, że my nawet lepiej oceniamy osoby, które mają mniejszą wiedzę, ale lepiej wyglądają, niż osoby, które mają rzetelną wiedzę, ale nie są w jakimś tam kanonie urody. Że nawet jeśli piękna pani na YouTubie, ale gada głupoty, to my ją oceniamy lepiej niż jakąś mądrą osobę, która no, nie jest w estetyce, która aktualnie obowiązuje. I to jest przykre, ale to jest w nas, to są nasze schematy myślowe, to są nasze uprzedzenia. No ale właśnie, skoro mamy już takie przekonania, to weryfikujmy, czy one są zasadne, czy one są prawdziwe, czy one są oparte na faktach, czy tak faktycznie jest i w tym trochę podrążmy, a to pomoże nam gdzieś uzdrowić ten nasz stosunek do tego, jak my postrzegamy to, że moglibyśmy potencjalnie przytyć. Albo że w ogóle nasze ciało mogłoby się zmienić, co jak już sobie powiedzieliśmy, jest nieodłącznym elementem życia. Bo w momencie, gdy my zweryfikujemy te przekonania, to może też ten lęk nam się zmniejszy w związku z tym, że nie będziemy już uważać tego za koniec świata i za najgorsze, co może się stać. I oczywiście w tym odcinku zawarte są moje przemyślenia, moje poglądy, moje podejście do tych spraw i ty jak najbardziej masz prawo mieć inne. Masz prawo nie chcieć przytyć. Dla ciebie może być ważniejsze to właśnie, jak wygląda twoja sylwetka, a nie to, że chcesz uzdrowić relacje z jedzeniem, ze sobą, ze swoim ciałem. Okej, jeśli to jest twój cel, twój priorytet, to jest twoje życie i rób to, co jest dobre dla ciebie. A jeśli jest inaczej i ten odcinek pozwolił ci odkryć coś o sobie, ukoił twoje nerwy i zmniejszył strach przed przytyciem, to przeogromnie się cieszę. Mam wrażenie, że jakoś bardzo chaotyczny wyszedł ten odcinek, ale jednak liczę też na to, że po pierwsze nikogo nie uraziłam, po drugie, że dał Wam do myślenia, po trzecie zapraszam też do dyskusji na Instagramie zawsze, jak dodaję odcinek, dodaję też rolkę taką dedykowaną dla odcinka, więc tam w komentarzach będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie opinię, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa, jakie przemyślenia Was naszły i co myślicie tutaj w tym kontekście. I będzie mi też bardzo miło, jeśli ocenicie ten podcast, zasubskrybujecie kanał, jeśli oglądacie na YouTubie i na YouTubie oczywiście pod filmem zapraszam do komentarzy. No i co? My się słyszymy za 2 tygodnie w odcinku z podsumowaniem 2022 roku i moimi planami, celami na 2023. Życzę Ci cudownego dnia, wieczoru, tygodnia. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!